Ojciec święty Franciszek mianował kamerlingiem świętego kościoła rzymskiego księdza kardynała Jean-Louis Turana, przewodniczącego papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Zastąpi on księdza kardynała Tarcisio Bertone, który skończył niedawno 80 lat. Z kolei wicekamerlingiem zostanie ksiądz arcybiskup Giampiero Glodera. Dotychczas pełnił funkcję rektora papieskiej Akademii Kościelnej. Funkcja kamerlinga jest kluczowa w okresie wakatu, czyli braku papieża. Kamerling zarządza sprawami zwyczajnymi kościoła, troszczy się o dobra i prawa Stolicy Apostolskiej, kieruje administracją Watykanu. Archidiecezja szczecińsko-kamieńska ma nowego biskupa pomocniczego. W Bazylice Archikatedralnej Święcenia biskupie przyjął ksiądz profesor Henryk Wejman. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Ksiądz arcybiskup powiedział, że profesor Henryk Wejman podejmuje posługę biskupa na początku trzeciego tysiąclecia. Już święty Jan Paweł II przewidywał, że będzie to czas głodu i poszukiwania Boga oraz wspólnoty kościelnej jako miejsca, w którym Bóg się objawia, zauważył ksiądz arcybiskup. W tym kontekście nawiązał on do pierwszego czytania.
Sakra biskupia, czyni z ciebie dziś straż poranną, która wyczekuje, rozpoznaje i ogłasza Boga. Hałaśliwość kultury i środowiska życia sprawia, że dziś dość trudno rozpoznać obecność Boga i usłyszeć Jego głos z oddali. Coraz więcej jest dziś ludzi jak Samuel z pierwszego czytania. Za to jest coraz mniej ludzi jak Heli. Ludzi zażyłych we sprawach Bożych, potrafiących być poranną strażą.
Zostałem wzięty z ludu tej ziemi i posłany dla ludu tej ziemi nad Odrą i Bałtykiem, powiedział ksiądz biskup Henryk Wejman. Dziękował także przybyłym na uroczystości.
Odbieram to jako znak uznania Kościoła dla pobożności i gorliwej pracy ludzi i duchowieństwa tej ziemi i zarazem jako znak jego zaufania, że potrafimy jako społeczeństwo i lud Boży służyć Bogu i Ojczyźnie. Wyruszam więc dziś na drogę biskupiego posługiwania w tej części naszej ukochanej Ojczyzny. Podejmuję tę służbę w całej pokorze mego serca, w zrozumiałej po ludzku niepewności, w poczuciu własnej słabości i niedoskonałości, ale również z nadzieją, że drogą służby będzie mnie prowadził Jezus Chrystus, który jest wierny i nigdy nie zawodzi.
Transmisję z uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prezydent Bronisław Komorowski kłamie, podkreśla dziennikarz Wojciech Sumiński i zapowiada skierowanie zawiadomienia do prokuratury. Sprawa dotyczy zeznań, jakie prezydent złożył w procesie dziennikarza, który jest oskarżony o płatną protekcję przy weryfikacji byłego żołnierza WSI. W wywiadzie dla Radia Wnet Sumiński powiedział, że podstawowym kłamstwem była cała konstrukcja głównej linii obrony Komorowskiego. Prezydent twierdził, że przepisy zezwalały mu na zapoznanie się z aneksem z weryfikacji WSI, a takiego prawa nie posiadał, tłumaczy Sumiński. Według prezydenta tajemnicą jest nawet data, kiedy otrzymał aneks.
Od kancelarii byłych pracowników kancelarii prezydenta wiem, że zapoznał się z aneksem 10 kwietnia 2010 roku. Nie było jeszcze wiadomo, czy wszyscy zginęli, czy w tej najstraszniejszej tragedii przypadkiem ktoś nie ocalał. A pan prezydent już buszował po kancelarii prezydenta i czytał aneks. Ja to wiem od pracowników kancelarii prezydenta, dlatego nie chciał podać tej daty, bo to by było dla niego kompromitujące, że cała Polska żyła tym wydarzeniem, a pan prezydent żył czytaniem aneksu. Ja to wszystko złożę we wnioskach dowodowych. No takie kłamstwa, nawet jeżeli trzecia RP nie jest państwem prawa, a nie jest, to mimo wszystko chcę, żeby po tych kłamstwach pozostał jakiś ślad. Ja będę dalej walczył.
Komorowski jest jednym ze świadków w sprawie, którą nazwano aferą marszałkowską. Do to do niego jako do marszałka Sejmu zgłosił się Aleksander L., były funkcjonariusz WSI z informacją, że może mieć dojście do ściśle tajnego aneksu z weryfikacji WSI. Aneks w tym czasie był zdeponowany u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bronisław Komorowski miał wyrazić zainteresowanie dokumentem. Sprawa trafiła do organów ścigania i jednym z oskarżonych został dziennikarz Wojciech Sumliński, który miał pośredniczyć w handlu aneksem. Dziennikarz nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to prowokacja służb specjalnych wymierzona w komisję weryfikacyjną. Pendolino, które wyjechało kilka dni temu na tory, pobiera taką ilość energii, że brakuje jej dla innych składów. O sprawie informuje jeden z portali. Okazuje się, że w pociągach przepuszczających na torach Pendolino wyłącza się prąd. PKP Energetyka twierdzi, że nie jest to możliwe. Co innego mówią eksperci. Przyznają, że takie przypadki zdarzały się już podczas testów, czytamy na portalu. Poseł Krzysztof Tchórzewski, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, porównuje zakup włoskich składów z inwestycją w Dreamlinera.
Państwo musiało 400 milionów złotych dopłacić lotowi, żeby go przy życiu utrzymać i że firma wpadła w bardzo duży kryzys finansowy. Dzisiaj o Dreamlinerze nic nie mówi. Sam to w tej chwili mamy sytuację, jeśli chodzi o Pendolino. Na pewno inwestycja Polsce niepotrzebna. Żadnego zysku z inwestycji, tylko same straty. Jeśli chodzi o napięcie, no, jak i o innych problemach, których w tej chwili nie ma. Już sygnalizowano mi, że w sytuacji, kiedy się pojawi temperatura w przedziale od 0 do minus 4 stopni, trochę szoru na sieci, pantografy w Pendolino automatycznie opadają. Nie są w ogóle, pociąg nie jest przystosowany do takich warunków.
Pociągi Pendolino potrzebują większej mocy prądu niż zwykłe lokomotywy. By osiągnąć wyższe prędkości, potrzebna jest zmiana całego systemu energetycznego linii. Do tej pory wymieniono tylko 10%. Oszuści modyfikują metodę wyłudzania pieniędzy na wnuczka, alarmuje policja. Do kilku oszustw i prób oszustwa doszło w ciągu ostatnich dni na terenie Poznania. Przestępcy, wykorzystując społeczne zaufanie do policji, podają się za funkcjonariuszy CBŚ i w ten sposób wyłudzają pieniądze od osób starszych, tłumaczy Iwona Liszczyńska, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Najpierw wykonują telefon, podając się za członka rodziny, najczęściej wnuczka. Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy, co tłumaczą różnymi okolicznościami. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do starszej osoby dzwoni kolejna. Ta z kolei podaje się za funkcjonariusza policji. Na ogół przestępca informuje swojego rozmówcę, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa była próbą wyłudzenia pieniędzy, o czym policja oczywiście wie. Nalega, by przekazała pieniądze oszustowi, dzięki czemu policja będzie mogła zatrzymać go na gorącym uczynku. Oczywiście po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.
A w najbliższym czasie policjantów będzie można spotkać w kościołach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. W trakcie mszy policjanci będą informować seniorów, co zrobić po otrzymaniu telefonu od oszusta, niezależnie od tego, czy poda się za wnuczka, czy za policjanta. Policja prosi, by w przypadku otrzymania telefonu natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 997. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.